Wtorek 13 tygodnia zwykłego, drugie słowa w pierwszym czytaniu. Słyszymy proroka Amosa. Prorok Amos to jest prorok, który chociaż pochodzi z Królestwa Południowego, działa w Królestwie Północnym w Samarii. Do takiego unaucznienia sobie okresu historycznego, w którym działa prorok Amos i gdzie działa, to dobrze jest mieć świadomość, że koniec panowania króla Dawida to jest rok tysięczny. Tysięczny czwarty. Później panuje jego syn Salomon, a w roku 922 przed Chrystusem królestwo Izraela zostaje podzielone na dwa królestwa. Na południu jest królestwo ze stolicą w Jerozolimie, nazywane Judą, a na północy jest królestwo nazywane albo Samarią, albo Izraelem. Królestwo Północne przetrwa 200 lat, równo 200 lat. W 722 roku przed Chrystusem zostanie podbite przez Asyryjczyków, a Królestwo Południowe, Królestwo Judy, zostanie podbite przez Babilończyków 130 lat później, w 587 roku. Przymierze, jakie Izrael i Juda mają z Bogiem, polega na tym, że zobowiązali się do przestrzegania prawa żydowskiego, do kultu Boga w świątyni jerozolimskiej, a na północy jest konkurencyjne, można powiedzieć, świątynia w Betel. Natomiast ludzie, ludność, zwłaszcza elity, zwłaszcza ci, którzy są odpowiedzialni za całość życia społecznego, mają przestrzegać też Bożego prawa, Bożych przepisów, prawa mojżeszowego. Wśród głównych grzechów, które popełniają Żydzi w obu królestwach, to są grzechy bałwochwalstwa, to znaczy uwodzą ich kulty bogów narodów ościennych i czczą Baalów, Asztartę, inne bóstwa, które są czczone przez Tyr, Sydon, przez Filistynów, Ammonitów. Grzechem królów jest to, że pozwalają na te kulty, a czasem wręcz sami je propagują, a czasem jest tak, że wręcz prześladują kult Jahwe. I o ile jeszcze w Południowym Królestwie, tam gdzie jest Jerozolima, gdzie jest świątynia, znajdzie się kilku królów, którzy próbują żyć zgodnie z przymierzem, z Bogiem Jahwe, o tyle Północne Królestwo jest rządzone przez władców, o których Słowo Boże mówi o wszystkich, że źle postępowali w oczach Pana, nie wykorzenili tych obcych kultów. Prorok Amos, chociaż pochodzi z południowego królestwa, działa na terenie północnego królestwa, w Samarii, w Izraelu. I taką cechą charakterystyczną dla Amosa, w odróżnieniu od innych proroków, jest to, że nie tyle zwalcza kult obcych bóstw, co zwalcza niesprawiedliwość, która dokonuje się w samym Izraelu, między bogatymi a biednymi. Za czasów Amosa północne królestwa, mimo że już stosunkowo niewiele lat brakuje do jego ostatecznego upadku, jest w fazie rozwoju, w fazie pewnego dobrobytu, umacnia się politycznie, więc władcy i elity czują się bardzo pewnie i uważają, że ten dobrobyt, który na nich przychodzi, jest konsekwencją tego, że czczą prawdziwego Boga, Boga Jahwe, ale uważają ten kult jedynie za zewnętrzny. To znaczy to, że składają ofiary w świątyniach, to, że chwalą Jahwe, czują się narodem przez Niego wybranym, to im wystarcza jako poczucie bezpieczeństwa. Natomiast nie wypełniają tego wszystkiego, co wynika z przymierza w odniesieniu do swoich współrodaków, zwłaszcza do biednych, którzy są krzywdzeni, którzy są sprowadzani do poziomu niewolników, wobec których stosowana jest lichwa, która odbiera im wolność. niesprawiedliwych procesach, przez niesprawiedliwych sędziów są ogołacani z tego, co mają. Więc do nich właśnie posyła Bóg proroka Amosa, aby piętnował te wszystkie nadużycia. Dzisiejszy fragment mów przeciwko Izraelowi proroka Amosa jest jakby uzasadnieniem, uprawomocnieniem proroka, dlaczego to robi, dlaczego ma prawo to robić. Zaczyna od tego, że jeżeli oni są ludem wybranym przez Boga, to nie jest to przywilej tylko, ale to jest też większa odpowiedzialność. Jedynie was wybrałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego będę was karał za wszystkie wasze winy. To nie jest tak, że jeżeli was wybrałem, to będę wam pobłażał, tylko tym bardziej będę patrzył, czy przestrzegacie przymierze. Jeżeli nie przestrzegacie, to wasza odpowiedzialność jest większa niż tych innych ludów, które też będą karane, ale ponieważ nie są narodami wybranymi przez Boga, więc także kara będzie mniejsza, mniej dotkliwa. Czyli dokładnie odwrotnie niż oni myślą. Oni myślą, że jeżeli są wybrani przez Boga, to znaczy to jest wystarczająca gwarancja ich bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co czynią. Potem prorok pokazuje takie sytuacje przyczyny i skutków. I pokazuje, że nie ma skutków bez przyczyny. Jeżeli idą dwie osoby razem, to znaczy, że najpierw się spotkały, najpierw się poznały. Jeżeli lew ryczy w lesie, to znaczy, że coś zdobył. Jeżeli lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, to znaczy, że coś schwytał. Że jeżeli jest jakiś skutek, to znaczy, że jest też przyczyna. I te słowa prorok mówi, żeby powiedzieć, że jeżeli on mówi, jeżeli on jako prorok przemawia do tego ludu, do tych elit, to znaczy, że jest przyczyna tego. A tą przyczyną jest to, że Bóg mu kazał mówić, że sam Bóg go posyła, by prorokował przeciwko Izraelowi, który dopuszcza się niesprawiedliwości. Bo oczywiście ci ludzie chcą, zarzucają Amosowi, jakim prawem to robisz, jakim prawem prorokujesz przeciwko nam, przeciwko Samarii, przeciwko też kapłanom, elitom, królom. Więc dzisiaj Amos pokazuje, mam prawo, sam Bóg mnie posyła. Psalm dzisiejszy natomiast ukazuje właśnie sprawiedliwość Boga, tego, że Bóg nie zostawia zła odłogiem, nie pozwala na zło. I tutaj zawsze mamy jakiś taki problem w nas, jak to jest, że czy Pan Bóg kara, czy nie kara. Także w kontekście tej epidemii koronawirusa padało tyle pytań, czy to jest kara Boża, czy to nie jest kara Boża i jak to działa. No więc jest jakaś tajemnica tego, że Pan Bóg jest miłością, ale właśnie miłość powoduje, że nie zostawia rzeczy bez konsekwencji. Nie zostawia niesprawiedliwości bez konsekwencji. A z drugiej strony widzimy, że też jest cierpliwy, że to nie dzieje się od razu, że jest jakaś możliwość nawrócenia. I właśnie tą możliwością nawrócenia, tym wezwaniem do nawrócenia jest właśnie działanie i słowa proroka Amosa. Zanim Pan Bóg ich ukaże, najpierw ich wezwie do tego, żeby się nawrócili, żeby odwrócili się od swoich złych praktyk po to, żeby uniknąć losu, bo karą później będzie najazd Asyrii. Ale zawsze tak jest, że wyroki Boże nie są nieodwołalne, jeżeli ludzie się nawracają. Tam, gdzie ludzie chcą się nawrócić, tam, gdzie chcą wrócić do przymierza, tam się okazuje, że miłosierdzie Boże jest większe, że gniew Boga ustępuje. Tak to widzieli ludzie w Starym Testamencie. Natomiast w Nowym widzimy, że jakby całość kary Bożej spada na Chrystusa, na Jego krzyż jest wzięciem na siebie ciężaru niesprawiedliwości, grzechów wszystkich ludzi. Jakby gniew Boży z powodu ludzkich grzechów spada paradoksalnie na Jego Syna, żeby nas ocalić. Jest to wyraz miłości Boga do nas. Jest to zgoda Syna na to, żeby tak się stało, żeby nas ocalać. Natomiast no, nie odbiera nam to wolności wyborów między tym, czy chcemy przyjąć konsekwencje krzyża, odpuszczenie grzechów, miłosierdzie, czy chcemy to odrzucić. I wtedy jakby zostajemy na zewnątrz z konsekwencjami naszych złych czynów, bo można też miłosierdzia Bożego nie przyjąć. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii widzimy tę scenę bardzo znaną. Jezus wchodzi do łodzi, idą za nim apostołowie, wypływają na morzu jest burza, a Jezus śpi. I oni są już przekonani, że zginą i dziwią się, że Jezus śpi. A Jezus dziwi się ich niewierze, ich jakby, że jeżeli On jest z nimi w łodzi, to dlaczego się boją, że zginą? Że On jest przecież i będzie im to wyrzucał, kiedy go obudzą już, że jesteś, że są małej wiary. Po czym ucisza burzę i to jest dla nich tak wielkie zdziwienie, że ma moc nad siłami natury, że nie tylko rozmnaża chleb, wypędza złe duchy, leczy chorych, ale że potrafi uciszyć burzę. I z pewnością możemy ten obraz przenieść na różne burze naszego życia, że czasem nam się wydaje, że Bóg nas zostawia w tym wszystkim samymi, a On jest. I nawet jeżeli czasem te trudne sytuacje nas przeczołgają, to jeżeli my jesteśmy Mu wierni, nie odstępujemy od Niego, nawracamy się, spowiadamy się, przystępujemy do komunii, modlimy się, to On potrafi wyprowadzić nas z każdej trudnej sytuacji. On potrafi sprawić i chce, żeby po burzy nastała cisza, nastał pokój. Ale czy my jesteśmy gotowi w to uwierzyć? Czy my chcemy z Nim trwać w codzienności? Czy jest w nas gotowość takiej ufności, że On z nami jest, bo tak powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.